Buduj razem z nami Radio Warszawa. Złóż deklarację honorowego abonamentu poprzez stronę www.banksłuchaczy.pl.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM. Kościół na fali. Kościół na fali.
Monika Przybysz, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, specjalista, drodzy Państwo, od mediów społecznościowych, bo o mediach społecznościowych i o ewangelizacji dziś mówić będziemy. Dzień dobry, witaj Moniko.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Ja wiem, że dla Ciebie to jest taki gorący czas, sesja egzaminacyjna, jeszcze prace magisterskie, jeszcze zamknięcie, próba domknięcia wszelkich możliwych spraw na uniwersytecie i bardzo Ci dziękuję, że znalazłaś czas, żeby porozmawiać, żeby
dziękuję,
przyjść.
Że Państwo znajdują czas na słuchanie audycji i za zaproszenie.
To ja się polecam na przyszłość.
No, mogę tego powiedzieć w jednym zdaniu, że na ewangelizację zawsze trzeba znajdować czas.
No właśnie, jak to jest z tą ewangelizacją? Czy ewangelizacja to jest zupełnie inna ewangelizacja, czy jest ta sama ewangelizacja, a używamy innych narzędzi?
Tak naprawdę ewangelizacja, czyli głoszenie Chrystusa, jest zawsze jedno. Media nam trochę mogą pomagać w tym.
A przeszkadzać mogą?
Oczywiście, że tak. I ustawianie sobie na profilowym zdjęciu Jezusa, nie wiem, wpisywanie ciągle takich polecań, tak naprawdę piosenek z radia, to jeszcze nie jest ewangelizacja. Do tego jest jeszcze potrzebna jedna bardzo ważna rzecz. Świadectwo życia. Dopiero wtedy możemy mówić o ewangelizacji, nie kiedy tylko mówimy o Chrystusie, bo mówimy w różny sposób, ale wtedy, kiedy żyjemy Nim i głosimy Go. A to jest zasadnicza różnica.
To będziemy wszystko tutaj rozkładać na czynniki pierwsze. To, o czym wspomniałaś, to, że na przykład ktoś wrzuca w mediach społecznościowych twarz Chrystusa, katechezy różnego rodzaju.
Piosenki religijne.
Piosenki religijne.
Plakaty,
o, na przykład.
Gify.
I co? I to nie jest ewangelizacja?
No nie. Ewangelizacja jest głoszeniem całego pełnego kerygmatu. To znaczy nie tylko Pan Bóg Cię kocha, Pan Bóg Cię kocha, Pan Bóg Cię kocha. Na tym się nie kończy, bo to mówią nawet ludzie niewierzący czasem, tak do końca albo wątpiący, że tak, no tak, Pan Bóg ludzi kocha, tak? To nie jest jeszcze ewangelizacja. Dopiero wtedy, kiedy głosimy pełen kerygmat, kiedy mówimy nie tylko o miłości Boga, ale także o grzechu. Także o tym, że Chrystus rzeczywiście oddał życie właśnie za to, że jesteśmy grzeszni i uratował nas z dna tak naprawdę z piekła, no tak trzeba mówić wprost, wyznawanie wiary w Ducha Świętego, otwieranie się na Ducha Świętego i rzeczywiście potem kończy się pełna ewangelizacja wejściem do wspólnoty. I o tym często zapominamy przy ewangelizacji, że to nie jest tylko Pan Bóg Cię kocha, to nie jest tylko wlepka, którą sobie umieszczamy na plecaku, piórniku czy gdziekolwiek indziej, tylko pełen kerygmat. To jest dopiero ewangelizacja.
W takim razie to dopytam, a czy można ewangelizować bez właśnie, bez tych piosenek religijnych, bez wrzucania różnego rodzaju plakatów, bez wrzucania różnego rodzaju konferencji, tylko pisząc na przykład chyba nazwę to świadectwem, pisząc tak takie informacje dotyczące tego, co spotkało mnie danego dnia. Natomiast ja wierzę też głęboko, że ktoś, kto wrzuca takie informacje dotyczące na przykład wydarzeń, jakiegoś podsumowania dnia, bądź jakiejś myśli, która gdzieś w głowie się pojawiła, to jest też to drugie dno. Może przy pierwszym rzucie oka tego nie widać, natomiast to później wychodzi po jakimś czasie. Czy jednak liczy się to, co widzimy na samym początku, to pierwsze skojarzenie?
To znaczy na pewno świadectwo życia też musi być skoncentrowane na Chrystusie, bo często ja spotykam w środowisku ludzi wierzących świadectwa w cudzysłowie. To znaczy takie opowieści o swoim życiu, które są skoncentrowane bardzo mocno na człowieku, na mnie, na sobie, tak? Ja opowiadam ciągle o sobie. To też nie jest jeszcze ewangelizacja. To jest tak naprawdę pewne świadectwo życia, ale nie świadectwo o Chrystusie. Więc to jest pierwsza zasadnicza rzecz, że koncentrujemy się rzeczywiście na głoszeniu Chrystusa, a nie siebie. A z tym czasem środowiska kościelne mają problem.
Mają.
Druga rzecz, to wszystko to, o czym mówisz, to tak naprawdę są elementy, które bardzo pomagają. Jezus jak uzdrawiał, no to przecież mógł powiedzieć tylko, a bardzo często plunął śliną, zrobił błoto i nakładał na twarz człowieka niewidomego. Więc tak naprawdę wszystkie te elementy, gadżety, tak naprawdę same media społecznościowe, to są tak naprawdę pomocniki, ja to tak czasem nazywam, bo to jest to, co ma doprowadzić do spotkania z Chrystusem. I to jest bezcenne. Oczywiście, że tak. Nie należy tego przekreślać. Zupełnie, że to jest w ogóle nieważne. Ale to też nie jest jeszcze ewangelizacja. Media społecznościowe, wlepki, koncerty, to jest wszystko narzędzie prowadzące do Chrystusa. To ma to nam ma pomagać w tym spotkaniu. Często nazywa się to preewangelizacją, czyli czymś, co doprowadza do osobistego spotkania z Chrystusem. I to jest ewangelizacja.
Powiedz mi, ponieważ ja wiem, że do ciebie zgłaszają się różnego rodzaju wspólnoty, bądź
instytucje, czasem osoby prywatne,
tak, które gdzieś też chcą świadczyć o tym, że wierzą w Chrystusa, że Maryja także jest ich matką, że chcą o tym powiedzieć jasno i wyraźnie. Nie nazywać Jezusa dobrem albo miłością, tylko nazwać Jezusa. To jest Jezus Chrystus, to jest mój Pan i Zbawiciel, tak? Nie nazywać tego, że...
no nie właśnie. Zmiękczać.
Tak, nie zmiękczać tego, tylko tego po prostu przekazu. Powiedzieć wprost. I powiedz mi, co ty radzisz takim instytucjom? Jak to zrobić? Bo ty jesteś w stanie pokierować w taki sposób właśnie ich działalnością na właśnie, jeśli chodzi o media społecznościowe, żeby to wybrzmiało. A już mi się pojawiło drugie pytanie, ale to zadam, ale na początku poproszę o odpowiedź na pierwsze. Czy przypadkiem właśnie używanie takich słów jak dobro, jak miłość, jeśli chodzi o młodych ludzi, nie jest jednak lepsze niż takie mówienie wprost?
Jak ktoś mi mówi, co chcesz wybrać, to czy to, to ja zawsze mówię i to, i to. Rozumiem. To znaczy, zawsze trzeba rzeczywiście używać wszystkiego tego, co mamy do wyboru. I...
Kawa czy mleko?
Tak,
mleko z kawą.
Mleko z kawą, co więcej, jeszcze z cukrem poproszę. Dobrze. To znaczy jakieś gratisy. Oczywiście, że tak, należy używać tych wszystkich elementów. Zarówno tego, czego używają młodzi ludzie, to znaczy tych hashtagów na przykład na Instagramie czy na Twitterze, bo tam one działają, wszystkich mediów społecznościowych, których możemy. I więc na początku trzeba zacząć od strategii. To znaczy trzeba wiedzieć tak naprawdę, do kogo chce się dotrzeć, dlaczego to się tak naprawdę do tych ludzi chce się dotrzeć, jakimi kanałami, gdzie oni są.
A czy to nie jest najtrudniejszy, ten początek?
Może tak, ale na początku zawsze trzeba sobie odpowiedzieć, czy ja kieruję się swoim przekazem rzeczywiście na przykład do osób starszych. Bardzo mocno teraz w Stanach Zjednoczonych silver marketing. Tak naprawdę możemy ewangelizować przecież też seniorów. Czy też chce się skierować do osób młodych? I to są zupełnie inne kanały, więc jeśli chcemy się kierować do młodych i wszystkie na przykład stowarzyszenia czy zakony, które mają w ogóle w charyzmacie wpisane działalność na rzecz młodych ludzi, no muszą być obecne na Instagramie. Jeśli tam, to jest medium, które angażuje 58 razy bardziej niż wszystkie inne media społecznościowe.
To jest niewiarygodne.
Tak.
To jest niewiarygodne.
Instagram jest ogromnym potencjałem i instytucje, stowarzyszenia, zakony, osoby prywatne, które chcą głosić wśród młodych ludzi, no nie może ich tam nie być. Po prostu to jest biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii na Instagramie.
Kawi się teraz, wiesz dlaczego?
Generalnie...
Serce? Tutaj?
Tak jest, oczywiście. No Instagram jest takim elementem. I powiem tak, no natomiast zupełnie inaczej wygląda ta strategia, jeśli chcemy właśnie na przykład głosić, spotykać się, czy na przykład do tych zagonionych rodziców, tak? Mm-hmm. No to nie wszyscy są na Instagramie to, bo Instagram to jest 18-25, nie ukrywajmy. To jest ta grupa, która tam jest dynamicznie
kamień
obecna.
Kamień serca.
Troszeczkę. Natomiast no Snapchat jest jeszcze dla młodszych, tak? Mm-hmm. 13, 17, 18, no niektórzy mówią nawet mniej, do 16, bo ten Snapchat też się zmienia, ale jeśli chcemy głosić do ludzi na przykład już zagonionych rodziców, to zupełnie innymi kanałami, tak? Mm-hmm. Jeśli chcemy do osób starszych, więc najpierw musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, do kogo? A dopiero potem jakimi narzędziami, bo czasem właśnie te ewangelizacje na ulicy bardziej się sprawdzają, jeśli taka grupa docelowa jest. Więc ja zawsze siadam z takimi podmiotami i pytam, do kogo chcecie się zwrócić? Nie może być tak. Oni zawsze odpowiadają przeważnie, 99,9
do wszystkich. Czyli do nikogo.
Czyli do nikogo, dokładnie tak. Więc to jest pierwsza rzecz. Najpierw trzeba poznać swoją grupę odbiorczą, żeby wiedzieć, do kogo głosić. Dopiero potem druga rzecz, to są narzędzia. Kolejna rzecz to tak naprawdę, jakie mamy moce przerobowe, to znaczy, czy mamy na przykład administratorów, którzy będą poświęcać czas tylko na administrowanie mediami społecznościowymi, wtedy możemy wchodzić we wszystkie media społecznościowe, możemy nagrywać tak samo wideo, które właściwie w tej chwili już, można powiedzieć, w 2017 roku, no to jest 80% w ogóle komunikatów na Facebooku, to jest w ogóle wideo. Mm-hmm. Więc oczywiście plus GIFy, czyli wszystko to, co się rusza. Także tak naprawdę musimy wiedzieć, jakie mamy moce przerobowe, bo jeśli mamy małe moce przerobowe, jeśli jest to tak, że rzecznik prasowy, na przykład jakiejś decyzji, czy stowarzyszenie, czy zakonu ma jeszcze 30 innych zobowiązań, no to będzie wrzucał 3 posty na Facebooka i pewnie od tego warto jest zacząć. Poza tym ja zawsze doradzam, żeby dobrze obsłużyć jedno medium i tego przykładem jest Janusz Chyła, który ksiądz, prezbiter, proboszcz już obecnie, który jest obecny tylko na Twitterze. Produkuje tych tweetów najwięcej, ma najwięcej followersów, jest obecny tylko tam i on jest jest nazywany bardzo często proboszczem, no właśnie, Twittera. Aha. Więc można tak naprawdę, jeśli jestem jedną osobą, bardzo dobrze prowadzić komunikację tylko na jednym kanale społecznościowym i tam być obecnym, tam być w sposób doradczy, ewangelizować, katechizować, no różne można metody i strategie przybrać. Ale jeśli mamy więcej mocy przerobowych, jeśli mamy dużo ludzi, to też trzeba ich skoordynować. Ja czasem pracuję na zajęciach w takich projektach z młodymi ludźmi, którzy no, mają dużo potencjału, mają dużo kreatywności, ale trzeba ich okiełznać. Jeśli mamy grupę 50 osób, to też ich trzeba jakoś przykleić tak naprawdę do administrowania poszczególnymi mediami. Okazuje się, że no, wideo, tak, czyli YouTube, druga największa wyszukiwarka na świecie, no to to jest ten potencjał, który najbardziej jest dla nich atrakcyjny, ciekawy, filmiki, uczenie się tego, to jest to, więc im więcej mamy sił przerobowych, tym więcej mediów społecznościowych możemy obsłużyć. A dopiero potem jest czym to robić, czyli kwestia profesjonalizacji sprzętu, bo ewangelizować można naprawdę bardzo prostymi metodami. Ja zawsze mam w pamięci właśnie tę ślinę Jezusa na tym piasku i to było to. Także tu nie chodzi o narzędzia. Narzędzia są na samym koniuszku.
W takim razie powiedz mi teraz, odpowiedz mi na to drugie pytanie, czy jednak zmiękczać, czy nie zmiękczać? Czy jednak mówić wprost do tych młodych ludzi? Wprawdzie teraz, jak ja trochę się załamałam, bo teraz jak mówię do młodych ludzi, to ja tak sobie myślę, no tak do ludzi 35 na przykład, no musimy to podzielić, dobrze, to ja teraz to podzielę. Do takich młodych ludzi, czyli do 20 roku życia i później ta grupa 20-30 i później już osoby dojrzałe, czyli od 30 roku życia powiedzmy wzwyż, tak? Więc ten najmłodszy odbiorca, to odbiorca, który chce słyszeć wprost, czy jednak gdzieś tego Pana Jezusa pod tymi słowami trzeba mu przemycić?
No ten najmłodszy odbiorca, 13-17, to jest jeszcze trudniejszy odbiorca, bo to już jest odbiorca, który jest szalenie wymagający. Ewangelizować tak młodych ludzi jest niezwykle trudno. Oczywiście oni uciekają z tych mediów społecznościowych, w których są już ich rodzice. Absolutnie tam mają konta, są bardzo ugrzecznieni, te konta prowadzą bardzo tak porządnie, ale jak się wejdzie na ich Messengera, na ich Snapchata, jak zobaczy się, jak naprawdę się komunikują ze swoimi rówieśnikami, to czasem może się włos zjeżyć. Dlatego, że sposób traktowania się nawzajem bardzo wiele uczy, jak oni mają w małych grupach bardzo dużo hejtu między sobą, potrafią naprawdę wywoływać dużo konfliktów, więc zapanowanie najpierw nad ich komunikacją w ogóle, żeby móc ewangelizować, to tak Jezus tak naprawdę też często najpierw zatrzymywał tego człowieka. Najpierw też dał mu posłuchać, a dopiero do niego podchodził, była jakaś cisza, była jakaś wymiana zdań. Najpierw trzeba chyba, myślę, że do tych ludzi w ogóle dotrzeć, żeby oni chcieli z nami rozmawiać.
To w takim razie powiedz mi, co należy zrobić, żeby rozpoczęła się dyskusja, a nie tylko hejt, ponieważ młody człowiek bardzo często gdzieś te dwa pojęcia myli.
Tak, dyskusja.
Jest hejt, a nie ma dyskusji. To znaczy twierdzi, że to jest właśnie dyskusja i że on mówi to, co on tak naprawdę myśli. No, jeśli w tym wszystkim gdzieś kogoś obrazi, no to to jest jednak jego myśl, to niech ktoś mu na to odpowie.
Tak, to znaczy tutaj na początku trzeba rzeczywiście mieć dużo czasu dla młodego człowieka. Bardzo dużo rodziców niestety zapomina o tym, że zresztą takie są porażające wyniki badań, bo ja tylko zacytuję, to taki jeden trend. Brytyjczycy deklarowali, ojcowie deklarowali, że pół godziny dziennie rozmawiają z dzieckiem, spędzają czas z dzieckiem. Potem przyłączono im mikrofony, okazało się, że 40 sekund dziennie poświęcają na rozmowę ze swoimi dziećmi średnio. Takie są wyniki porażające ostatnich badań. Także jeśli mamy 40 sekund dziennie na rozmowę z dzieckiem, to te relacje są właściwie prawie żadne.
Informujące.
Tak,
masz
tak.
Zrobić to,
wynieś
i to.
Śmieci, zrób tak. Lekcje, idź na angielski.
Jak było w szkole?
Jak było w szkole,
40
super. Okej, okay, tak. No i właściwie posprzątaliśmy całość dyskusji, tak? No i myślę, że tak. Na początku trzeba w ogóle znaleźć dla nich czas. Wysłuchać ich, żeby potrajkotali troszkę, tak, przepraszam za kolokwializm, co było u nich w szkole, to znaczy znaleźć, to jest porada dla rodziców, ale też dla cioć, babć i starszych, tak naprawdę starsze rodzeństwo, to jest czas, żeby wysłuchać w ogóle, jakim oni językiem się komunikują.
Ale później rodzice na przykład nie rozumieją tego.
No bo większość młodych ludzi mówi XD i LOL. To są dwa słowa, których używają właściwie codziennie.
Przepraszam,
tak?
To pierwsze, bo ja LOL to usłyszałam, a pierwsze?
XD to jest rodzaj aprobaty, uśmiechu. To bardzo dużo
a w ogóle słowo. Faktycznie, tak. już mam w pamięci.
Dobrze, to jest XD, LOL to jest źle.
Tak.
Więc jeśli używają, ja zresztą mam takich parę przykładów, że dzieci potrafią grać 3,5 godziny na komputerze i słuchać tylko te dwa słowa. Także Czasem ta komunikacja jest bardzo uproszczona. Emotikonki przecież, których to używają, prawda. Tak? Absolutnie, więc najpierw trzeba ich posłuchać. Jeśli chcemy ewangelizować bardzo młodych ludzi, to na pewno świadectwem życia, bo tylko wtedy, kiedy rodzic klęka, czy ktoś ze starszych ludzi, których oni podziwiają, tak, autorytetów, klęka na kolana, to dopiero on się zastanowi, okej. Okay. To znaczy, że to coś ważnego jest, nie?
Ale Monika, nie masz też wrażenia, że po prostu to pokolenie rodziców, dziadków musi się uczyć dzieci od nowa?
Oczywiście, że tak. My musimy się non-stop siebie uczyć. W małżeństwie my musimy siebie uczyć. My praktycznie co roku możemy się zmienić. Ludzie mogą się rozejść w małżeństwie, mieszkając pod jednym dachem, bo nie rozmawiają. Także na pewno częsta komunikacja, na pewno słuchanie drugiego człowieka. Dzisiaj bardzo mało modne słuchanie. Właśnie słuchanie drugiego człowieka.
Jakie są jego wartości? A my się spotykamy w radiu.
Tak, jakie są wartości, czym żyje, co się u niego wydarzyło. Trzeba znajdować na to czas. I dopiero ja myślę, że po tym doświadczeniu słuchania, rodzice muszą słuchać dzieci, naprawdę znajdować dla nich czas. Możemy mówić o tym, żeby ewangelizować. Oczywiście, że przykład życia, tak, zawsze przykład życia. Jeśli ja się będę żegnać, jeśli ja będę, nawet jeśli ten nastolatek się zbuntuje i nie będzie chciał wieczorem się pomodlić, tak? Ale widzi rodzica, który będzie sukcesywnie klękał, tak, wieczorem i modlił się, to może to zakiełkować za 3, 5, 10, 20 nawet lat, ale świadectwo życia, to znaczy konkretne gesty, konkretne zachowania, konkretna konsekwencja w pobożności, w religijności na pewno wyda owoc. No i oczywiście modlenie się za dzieci. Róże różańcowe.
Dokładnie.
Absolutnie fenomen rodzice modlące się za swoje dzieci. No bardzo wiele środków mamy, żeby ewangelizować. Czasem nie wprost właśnie. Dookoła jakby taką atmosferę budując.
To kolejne pokolenie, czyli 20-30. Tutaj w jaki sposób należy... No już z ludźmi dojrzałymi, z ludźmi, którzy za sekundę założą swoje rodziny.
No to jest trudne pokolenie, to jest akurat grupa osób, z którymi ja pracuję na uczelniach. To jest właśnie
no jacy ci ludzie są, powiedz mi, czy oni się bardzo zmieniają?
Bardzo różnorodni, na pewno dynamiczni, na pewno kreatywni, na pewno otwarci na bardzo różne doświadczenia. Ale na pewno warto jest mimo wszystko na swoich ścianach w mediach społecznościowych pokazywać im też, że można się przyznawać do wiary nie w sposób agresywny, nie w sposób może nawet taki trochę prosty, tylko rzeczywiście, jeśli coś jest ważną rzeczą, ja zawsze, jak nie wiem, musiałam o kwadrans przesunąć na przykład seminarium ze względu na to, że była zamówiona msza święta gdzieś tam za akurat członka mojej rodziny, to przesunęliśmy sobie do 15 minut to, ale myślę, że zawsze takie świadectwo powiedzenia nie, że przesuwam sobie, bo się spóźniam, tylko tak. Dlaczego? Na pewno buduje zawsze taką ciszę. Różne pewno myśli krążą w głowach tych młodych osób, ale na pewno daje to jakieś takie pole do dyskusji,
daje do myślenia. Tak.
I ja powiem szczerze, mam też seminarzystę akurat właśnie w tym roku wyświęconego neoprezbitera, mojego magistranta Wojciecha, który w diecezji częstochowskiej no, jest już księdzem i to jest piękne doświadczenie. I pamiętam, jak on, dziękując za swoją pracę magisterską, za współpracę, ja też mu dziękowałam, powiedział taką jedną rzecz. Chciałam ja pani uczynić specjalistą public relations. No to ja wybrałem tę dziedzinę. Będę najlepszym specem PR-u dla Pana Jezusa. A więc myślę, że takie świadectwo życia, taka normalność w tym, że żyję tą wiarą, że dla mnie ona jest ważna, że jest jedną z wartości, czy jestem wykładowcą, czy jestem kimś innym w pracy zawodowej, na pewno w tych mediach społecznościowych powinna się taka pobożność, religijność, przyznawanie się do Jezusa, na pewno to jest pole do współpracy. To jest właśnie ta preewangelizacja.
Ale o jedną rzecz się zapytam, ponieważ mam znajomych, którzy pracują w dużych, bardzo dużych korporacjach. Tak. I wyjeżdżają na różnego rodzaju wyjazdy, integracyjne na przykład. I słyszę, że jest setka ludzi. To są dorośli ludzie, ludzie, którzy mają rodziny, tak? Ludzie, którzy no, mają i kredyty, i zarabiają masę pieniędzy, i czasami no, mniej pieniędzy. I jest, przychodzi niedziela i z tej setki na przykład tylko dwie osoby uczestniczą w niedzielnej Eucharystii. A kiedy przychodzi moment, że gdzieś w mediach społecznościowych, wśród tych swoich znajomych z korporacji też, tak, no, wrzucają jakieś treści ewangelizacyjne, czy na przykład składają piękne życzenia na Boże Narodzenie, bądź na Święta Wielkiej Nocy, nie życząc wesołego króliczka, baranka
jajeczka,
i tak dalej, jajeczka, tak, śmigusa, dengusa, a...
tudzież jeszcze innych
no
rzeczy.
Właśnie, takich różnych tak. rzeczy. To te uśmieszki w firmie są, słuchaj. To jest są. Tak, oni mi mówią o tym, że nikt wprost tego nie powie, ale na przykład gdzieś podczas wyjazdu integracyjnego, kiedy tego alkoholu jest trochę więcej, no to ktoś tak włoży tę szpileczkę.
Tak. Ale ja sobie zawsze wtedy przypominam, to też są sytuacje, w których ja oczywiście nie żyję, tylko w środowisku osób związanych z Kościołem. Mm-hmm. Mam też znajomych, którzy nie są wierzący albo są niewierzący. Czasem są też walczący, żeby nie było. Wtedy są dyskusje, ale ja sobie zawsze wtedy przypominam tak naprawdę drogę Chrystusa. No byli też tacy, którzy się z Niego śmieli. Mm-hmm. No nie ukrywajmy, że miał drogę krzyżową usłaną różami.
Tak.
Znaczy, a nawet jeśli różami, to z kolcami. Tak?
Dokładnie.
Więc tak naprawdę przypominamy sobie w takich sytuacjach, że jednak warto. Tak? Są przecież pierwsi chrześcijanie, którzy oddawali życie za wiarę. To co to, to mały taki uśmieszek? No myślę, że warto jednak. Oczywiście to nie musi być też agresywne, bo media społecznościowe nie służą tak naprawdę do ewangelizacji. Kiedy jest ewangelizacja? Wtedy, kiedy temu śmiejącemu się koledze z pracy umrze ojciec i nie będzie sobie z tym potrafił poradzić, to do kogo przyjdzie w tej korporacji?
Ale widzisz, ale właśnie, i co wtedy tak. mówi? I co no. wtedy mówi? Ty masz to szczęście, ponieważ
tak.
wierzysz.
Bo wierzysz, ale...
Bo masz coś.
Dokładnie. Ja takich kilka opowieści też znam. Osób, które najpierw się wyśmiewały z tych wierzących, mm-hmm. a potem przyszły po poradę, po pomoc i tu się zaczyna ewangelizacja, bo tu się zaczyna spotkanie. Spotkanie człowiek-człowiek. Nie za pomocą kanałów społecznościowych, tylko wtedy zaczyna się świadectwo. Czasem to wystarczy po prostu być przy tym człowieku. Więc warto, na pewno warto w tych korpolandiach przyznawać się też. Nie mówię, że właśnie w taki sposób agresywny przyjdź, tak, tylko czasem można porozmawiać o tym i powiedzieć, że słuchaj, jak będziesz kiedyś potrzebował, to przyjdź, to ja zawsze będę.
Monika, wierzę, że raz jeszcze się spotkamy, bo temat jest niezwykle, niezwykle ciekawy. W ogóle nawet
zagadaliśmy
jednej
państwa.
Dziesiątej w ogóle nie ogarnęłyśmy. Monika Przybysz, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, specjalista od mediów społecznościowych, drodzy
dziękuję
państwo.
Jakoś tak szybko czasu
jakoś tak za szybko właśnie.
Za szybko.
Bardzo dziękuję. Wszystkiego
dziękuję
dobrego.
Ślicznie. Wszystkiego dobrego.
Kościół na fali. Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.